Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, mam teraz przed sobą artykuł z Dziennika Ludowego. Chińscy naukowcy naciskają na produkowanie żywności genetycznie modyfikowanej. No właśnie, wśród zarzutów, że to robią. Czyli innymi słowy będę mówił o tym, że są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy upraw genetycznie modyfikowanych. No i tutaj tych, znaczy ja coś tam wiem na temat tego problemu, ale tylko coś tam. A zdaję sobie sprawę z tego, że moja wiedza jest fragmentaryczna, wyrywkowa, więc nie będę się wysilał, nie będę udawał kogoś, kim w gruncie rzeczy nie jestem, żadnym fachowcem nie jestem w tej materii. Natomiast gdyby mnie zapytano o zdanie w referendum na przykład, czy ja uważam, że powinno się w Polsce produkować żywność modyfikowaną genetycznie, to ja powiedziałbym, że nie. Ponieważ nie ma wystarczająco dużo badań naukowych, nie poświęcono tym badaniom wystarczająco dużo czasu, a czas to dziesiątki lat, aby udowodnić, że organizmy modyfikowane genetycznie nie rzutują na organizm człowieka. Nie mają negatywnego wpływu. I to też, widzicie Państwo, nie znam się na genetyce, ale jestem prawie pewien, że różne rzeczy, które jemy, są modyfikowane genetycznie, tylko że czy one spełniają warunki bycia tymi produkcjami GMO, podejrzewam, że nie. Bo przecież naukowcy od wielu dziesiątków lat zajmują się w Polsce, Instytucie Ziemniaka na przykład, istnieje taki w Polsce, zajmują się tworzeniem coraz to nowych odmian ziemniaka, coraz bardziej odpornych. A przecież to nic innego, jak na poziomie genetycznym to się odbywa. Więc podobnie jak wiele, wiele innych rzeczy. No. Jestem przekonany, że te piękne rzeczy, które nam się oferuje w sklepach, wielkie takie różne owoce, warzywa i tak dalej, to nie może być, tutaj nie może być bez wpływu właśnie genetyk. No ale wracając do Chin. No i w Chinach jest sytuacja, o wiele bardziej skomplikowana niż u nas. No, po pierwsze, Chińczyków jest 40 razy więcej niż nas. To jedna sprawa. Druga sprawa, Chińczycy mają proporcjonalnie o wiele, wiele mniej ziemi uprawnej niż my. No i zdecydowanie mniejsze ilości zasoby wody. No i właśnie o tych dwóch sprawach, znaczy te dwie sprawy jakby są takimi wyjściowymi problemami, które poruszano na seminarium w Pekinie. I dziekan, pan Wang, dziekan Wydziału Inżynierii Biologicznej, powiedział, że Chiny mają wystarczającą ilość upraw, aby sprostać potrzebom bieżącym kraju. Jednak zmieniająca się chińska dieta przesuwa się w kierunku spożywania mięsa i produktów zwierzęcych, a to przyczynia się do problemów związanych z bezpieczeństwem żywności. Albowiem te zwierzęta czymś trzeba spasać, czymś trzeba karmić, no i tu się zaczynają problemy, bo już na to brakuje ziemi, żeby wyprodukować tą paszę dla zwierząt. I teraz ten pan powiedział, że ryż i mąka, czy podaż ryżu i mąki wynosi około 15 kg miesięcznie na człowieka. To jest strasznie dużo. 15 kg, wyobraźcie sobie Państwo. 15 kg miesięcznie na człowieka. No dobra. Chiny, no ale to jest ryż i mąka. A to oznacza, jak wiele tego Chińczycy jedzą. Chiny nie są w kryzysie żywnościowym, jeśli tylko rozważamy zapotrzebowanie, zaopatrzenie w rośliny. Natomiast Yang przyznał, że rosnący popyt na mięso coraz bardziej uzależnia Chiny od paszy dla zwierząt, która z kolei jest importowana z innych krajów. Chiny importowały jakieś 820 milionów ton soi w 2015 roku, mówi ten pan, a do tego, żeby tyle wyprodukować, potrzebne jest około 330 tysięcy kilometrów kwadratowych upraw soi w Chinach. To jest niemożliwe. Znalezienie tego miejsca na takiej uprawie jest niemożliwe. Ze względu na ograniczoną dostępność zarówno pól uprawnych, jak i wody w rolnictwie chińskim. I tenże pan Wang twierdzi, że nie ma sensu martwić się bezpieczeństwem żywności GMO. Ministerstwo Rolnictwa potwierdza również, że wszystkie produkty GMO, które wchodzą na rynek chiński, przechodzą bardzo rygorystyczne oceny bezpieczeństwa. Ocena ta zapewnia, że te produkty trzymają wysokie standardy bezpieczeństwa, podobnie jak produkty nie GMO. A wiecie Państwo, tutaj pozwolę sobie przerwać i Twój komentarz wprowadzić. Ja myślę, że nie trzeba być Einsteinem, żeby zrozumieć, że to zapewnienie Ministerstwa Rolnictwa jest takie sobie. Na poziomie, powiedzmy sobie, no może nie przedszkola, ale licealisty. Otóż skąd to ministerstwo wie, jakie narzędzia trzeba stosować w stosunku do produktów GMO? Bo ja jestem przekonany, bo z tego, co tutaj napisano w tym artykule, w stosunku do produktów GMO stosuje się te same kryteria, jak w stosunku do pozostałych produktów. No dobrze, ale ponawiam swoje pytanie. A skąd my wiemy, jakimi dodatkowymi narzędziami należy badać produkty GMO, skoro my nie wiemy, nie znamy tych narzędzi? No po prostu nie wiemy, jakimi narzędziami. Bo jeszcze żeśmy na to jako ludzkość nie wpadli. Żaden uczony nie powiedział, że należy użyć takiego albo takich, a nie innych narzędzi, żeby sprawdzić, czy GMO jest bezpieczne, czy nie. No bo to fakt, że jeśli zjemy produkt modyfikowany genetycznie i nie umrzemy, czy nie zachorujemy od razu, to nie oznacza, że on jest właściwy, prawda? No, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No, GMO od dawna jest tematem drażliwym w Chinach. Wielu ludzi sprzeciwia się tej technologii w obawie, że będzie, cytuję teraz artykuł, że będzie zagrażać zdrowiu ludzkiemu, chińskiej ziemi uprawnej lub obydwu na raz. Seminarium, o którym mowa, było przerywane przez protesty anty-GMO i okrzyki anty-GMO. Druga wypowiedź pana Wu, wiceprezesa Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych. Podczas seminarium: chińscy rolnicy są często pomijani w nowoczesnym społeczeństwie, ale oni również chcą komunikować swoje potrzeby, również dotyczące technologii GMO i rolnictwa ekologicznego. Nie wiem, co ten pan chciał powiedzieć, chyba wszystko na raz, bo z tego nic nie wynika. Pan W, czy pani W, badała bawełnę odporną na owady od ponad 10 lat. Jej badania wskazują, że bawełna GMO może ograniczyć stosowanie środków owodobójczych o co najmniej 50%. I tak, i to się zgadza. To jest zgodne z tym, co ja wiem na temat produktów modyfikowanych genetycznie, że są to produkty, które w sobie same zawierają elementy, które dzięki którym szkodniki nie atakują na przykład właśnie bawełny. To jest oczywiście jedna strona medalu, a druga strona medalu, o której tutaj się nie mówi. Więc to jest to, że nie trzeba stosować tak wielu środków wodobójczych. Druga strona medalu to jest ta, że bardzo często, ja nie wiem, czy bardzo często, czy zawsze, tego nie wiem, a zboża na przykład, modyfikowane genetycznie, ze zbóż modyfikowanych genetycznie, nie można wyodrębnić części ziarna na następne siewy. Nie, to jest już niemożliwe. No i właśnie to jest ten problem, bo tak jak do tej pory, od tysięcy lat, od początku istnienia ludzkości, a właśnie upraw stosowanych przez ludzkość, to było tak, że sialiśmy, obsiewaliśmy jakiś areał, jakieś pole, zebraliśmy więcej ziarna, no to część ziarna się zjadło, a część ziarna się zostawiło na siewy w przyszłym roku, prawda? I tak w kółko na okrągło. Natomiast jeśli będziemy mieli do czynienia z roślinami genetycznie, ze zbożem genetycznie modyfikowanym, to już niestety ten cykl zostanie przerwany raz na zawsze, ponieważ to zboże modyfikowane genetycznie nie nadaje się, nie będzie kiełkowało w następnym roku. Koniec, kropka. To ono się nadaje tylko do spożycia, nie do ponownego odtworzenia. No i to jest ten problem. Oczywiście kolejnym problemem, pan Wang dodał, tutaj wracam do artykułu, jest zużycie nawozów w Chinach. To jest 5 razy wyższe od średniej światowej, ale rentowność uprawy jest znacznie niższa. Na przykład dla kukurydzy jest znacznie niższa niż dla GMO, dla kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Proszę Państwa, ja oczywiście, to koniec tego artykułu. Ja nie jestem w stanie Państwu podpowiedzieć nawet, nie mam ochoty podpowiedzieć, jak to powinno wyglądać. Moim zdaniem, przepraszam, moim zdaniem na razie, jak powiedziałem, mam nadzieję, że nasi władcy nie wpadną na genialny pomysł, żeby przejść na organizmy modyfikowane genetycznie powszechnie, bo to by była dla nas klęska, dla naszego rolnictwa oczywiście. Albo musielibyśmy skądś kupować to zboże, prawda, na zasiewy. Więc oczywiście jak to skąd? No to Amerykanów. No więc to na razie, mam nadzieję, nie wchodzi w rachubę. Natomiast w przypadku Chin myślę, że to zaczyna być palącym problemem. Palącym problemem, powtarzam, dlaczego? Dlatego, że zmienia się jadłospis Chińczyków. Jest coraz więcej ludzi, i to więcej w dziesiątkach milionów, a chce jeść mięsa, którego nie ma, albo które jest, jako że nie ma go, wobec tego jest coraz droższe. Chciałem zwrócić uwagę na ceny wieprzowiny, które w ostatnim miesiącu wzrosły rok do roku o 30% w sklepach. No więc o tym mówiłem przy okazji niedawnej inflacji konsumenckiej. Pini Państwo, to nie jest tak, że każdy kraj, że wszystkie kraje muszą robić to samo. Nie. Każdy kraj powinien oddzielnie prowadzić swoją własną, oddzielną politykę dotyczącą GMO. A jeśli stać ten kraj na uprawę wielkich ilości terenu, no inaczej, jeśli rolnictwo tego kraju może obsługiwać duże ilości terenów, obsługuje duże ilości terenów i są jeszcze zapasy, to nie ma żadnych absolutnie podstaw do tego, żeby stosować GMO. Jednym z takich krajów jest na pewno Rosja, bez wątpienia. Ma gigantyczne tereny, które właściwie uprawiane mogłyby wyżywić nawet całą Europę, nie tylko samą Rosję. My jesteśmy w podobnej sytuacji, no ale u nas z kolei przestaje się za jakby namową Unii Europejskiej przestaje się opłacać robić cokolwiek. Ja mieszkam na wsi, a okoliczne pola zaczynają porastać chwastami. Krów w całej wsi, no może nie za dużej, nawet małej wsi, powiedzmy sobie, jak jest ze 100 domów, to jest dużo. Ale w całej wsi może jest 5 krów, naprawdę, nie żartuję, 5 krów. No to przecież jest, to jest żart. Także, że mnie by się marzył powrót w Polsce do rolnictwa, no ale no właśnie. U nas to jest możliwe, natomiast w Chinach niestety nie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.